Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kolejny odcinek programu GPS. Globalny punkt spojrzenia. Drodzy Państwo, ląduję w bardzo specyficznym miejscu. W miejscu, o którym pomimo funkcjonowania różnych satelitów, pomimo internetu, pomimo mediów społecznościowych, wiemy wciąż bardzo niewiele. Jest ogromny problem, by odseparować fakty od mitów. Być może Państwo nie śledzicie Facebooka, nie śledzicie też strony Radia Lublin i to może być dla Was zaskoczenie. Ja na razie nie zdradzam, ale mam dla Państwa pewną zagadkę, ponieważ przygotowałem tutaj na żywo ze stolicy tego państwa, aktualnie nadawana jest dokładnie taka audycja. Posłuchajcie Państwo. Po wprowadzającym wątku Ari Rank, myślę, że część z Państwa już domyśla się, że będziemy mówić o Korei, dokładnie o Korei Północnej. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak, ukłony w stronę konsolety. Bardzo dziękuję za wsparcie techniczne. No a ten odcinek GPS nie mógłby powstać bez mojego wyjątkowego gościa. I już, proszę wybaczyć, ale naukowa recydywa Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witaj, Oskarze. Dobry wieczór. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Już drugi raz rozmawiamy o Półwyspie Koreańskim. Dzisiaj lądujemy i perspektywa wewnętrzna to, co dzieje się w Korei Północnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie.
Drodzy Państwo, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Mam wrażenie, że zainteresowanie tym państwem nie słabnie na przestrzeni ostatnich lat. To bardzo specyficzne, osobliwe państwo, kojarzone oczywiście z ideologią komunistyczną, no ale mające pewną swoją wyraźną specyfikę. O tym dzisiaj w GPS porozmawiamy. Będą także przerwy muzyczne. Przerwy muzyczne, które utrzymane będą w tonacji naszego programu. Będzie między innymi David Bowie ze swoim utworem 1984. Myślę, że Państwo możecie na pewno skojarzyć, jaka jest moja intencja. Ale zaczynamy. Pierwszy odcinek GPS dzisiaj. Powstanie i mity na temat Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Po przerwie muzycznej porozmawiamy trochę z panem Oskarem o specyfice systemu społeczno-politycznego, a po 23 sekrety stabilności Korei Północnej. Być może, proszę wybaczyć, są jakieś techniki, praktyki, które mogłyby być dzisiaj naśladowane przez Rosjan, chcących też obchodzić sankcje międzynarodowe, no bo Korea w reżimie sankcji funkcjonuje już od bardzo dawna. I ostatnia część, przyszłość tego reżimu, przyszłość Kim Jong-una. Rozpocznijmy, drodzy Państwo, nasz program. Tych, którzy szukają szerszego kontekstu, wcześniejszy nasz, zdaje się ze stycznia, GPS z Oskarem Pietrewiczem na temat geopolityki Półwyspu Koreańskiego, bardziej międzynarodowy, patrzący na interesy mocarstw, także lokujący produkt, książka Oskara, która ukazała się jakiś czas temu na temat właśnie tej gry mocarstw. Dziś patrzymy do środka. Proszę wybaczyć, robimy wiwisekcję Korei Północnej. Oskarze, powstanie tego państwa w 1948 roku, gdybym zapytał cię o to, czy sami Koreańczycy byli w jakiś sposób zaskoczeni, patrząc na to, co dzieje się w północnej części Półwyspu Koreańskiego, no, że to państwo powstaje, czy raczej był to jakiś proces, ewolucja, no i w zasadzie nie można byłoby wyobrazić sobie czegoś innego niż no właśnie owa Korea Północna powstająca z końcem lat 40.
Myślę, że nałożyło się na powstanie Korei Północnej kilka procesów. Ten proces międzynarodowy rywalizacji Związku Sowieckiego ze Stanami Zjednoczonymi, Związek Sowiecki wchodzący na Półwysep Koreański od północy, Amerykanie od południa i ta strefa wpływów, jaka się ugruntowała na Półwyspie Koreańskim w wyniku tej gry mocarstw po II wojnie światowej w tamtej części świata, to był jeden z elementów, który kształtował to, co działo się w, tak powiedziałbym, procesach państwowotwórczych na Półwyspie Koreańskim. Natomiast też ten element wewnętrzny, powiedziałbym, inspiracji wewnętrznych tego komponentu koreańskiego był istotny, chociaż niestety z punktu widzenia Koreańczyków nie najistotniejszy, bo faktycznie jeśli spojrzymy na oficjalną narrację północno-koreańską, to nie ulega wątpliwości, że osobą najistotniejszą dla powstania tego państwa był Kim Il-sen, albo Kim Il-sung, jak to byłoby w oryginale. Ta nazwa Kim Il-sen, określenie jest kalką z języka rosyjskiego, ale przygnęło...
I ty przyjmujesz jako ekspert w swoich publikacjach, do których też odsyłam zawsze moich gości, autorów, przyjmujesz Kim Il-sung, prawda?
To znaczy różnie. Powiem szczerze, że jest coś takiego, co też na przykład z Michałem Lubiną, który zajmuje się sprawami też rosyjsko-chińskimi, tak, birmańskimi, często toczyliśmy spory, na ile pewne określenia, które już się zakorzeniły przez kilkadziesiąt lat w literaturze, czy należy je za wszelką cenę zmieniać, czy trzymać. Akurat z Kim Il-senem wydaje mi się, że on jest na tyle jakby zakorzeniony, że ja zazwyczaj w swoich publikacjach tłumaczę na wstępie, dlaczego tutaj akurat jego używam, bo po prostu to określenie dla takiego odbiorcy, który nie jest, nie siedzi w temacie, gdyby zobaczył Kim Il-sung, to by się w ogóle zastanawiał, kurczę, kto to w ogóle jest, tak? Więc dokładnie. Akurat ten Kim Il-sen wydaje mi się, że już tak wszedł w ten język.
Zasiedział się. Kim Il-sen się zasiedział, a przy okazji pozdrawiamy serdecznie Michała Lubinę z program GPS z nim przed kilkoma miesiącami na temat Chin, Rosji, niedźwiedzia w cieniu smoka, w zasadzie dzisiaj w objęciach smoka. No dobrze, to pewnie nie jest przypadek, że ten akurat Kim Il-sen się tak zadomowił, ponieważ bez Związku Radzieckiego prawdopodobnie, no na pewno nie byłoby tego tworu. Natomiast moje pytanie, ponieważ oczywiście o historii można by było dużo rozmawiać, my będziemy lądować niedługo już w realiach współczesności, natomiast Oskar, moje pytanie, historiografia Korei Północnej, jak ona przedstawia ten rok 1948? Czy to jest odzyskanie niepodległości, czy to jest uzyskanie niepodległości, czy to jest w ogóle jakiś start państwowości koreańskiej? Oczywiście jest wcześniej przecież państwo Joseon. Zresztą słowo Korea jest egzonimem, ponieważ nawiązuje, zdaje się, do dynastii Goryeo, jeśli dobrze pamiętam. Więc to Korea też jest trochę takie zaskakujące. Jak współczesna historiografia północno-koreańska traktuje rok 1948?
No, myślę, że to jest rok powstania czegoś nowego, ale czegoś, co ma być jednak kontynuacją dawnej Korei, tak? Bo pamiętajmy o tym, że jest jeszcze bardzo ważny w ogóle dla Koreańczyków moment, czyli rok 45, 15 sierpnia, czyli wypędzenie Japończyków, tak naprawdę. To jest ten czas, kiedy Japończycy opuszczają Półwysep Koreański, czyli ten proces się zaczyna i to jest traktowane jako moment wyzwolenia. Wyzwolenia, tylko to wyzwolenie oczywiście różnie przebiega i w północnej części, i w południowej. Natomiast proklamowanie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 9 września 1948 roku jest, powiedziałbym, kulminacją tego, co dzieje się właśnie od 1945 roku. Też w takiej perspektywie możemy na to patrzeć, czyli że konstytuują się de facto władze w północnej części, które są no, w kontrze do tego, co dzieje się na południu, bo przez te 3 lata tak naprawdę Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki nie były w stanie dojść do porozumienia, żeby ustanowić jeden rząd ogólnokoreański, więc i pamiętajmy o tym, że Republika Korei, czy potocznie nazywane Koreą Południową, tak, powstaje 15 sierpnia 1948 roku. Dopiero później jest proklamowana Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. I ten moment jest pokazywany jako powstanie jedynego słusznego, prawilnego, kolokwialnie mówiąc, no rządu północno i państwa północno, państwa koreańskiego. Tak?
Koreańskiego,
tak?
Czyli nazwa od samego początku, od zarania, od 9 września, tak, mamy do czynienia z dokładnie taką samą nazwą, która dzisiaj funkcjonuje, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna?
Tak jest, tak.
To jest dokładnie...
Tak, mamy do czynienia z, tak, z tym określeniem, które ma konstytuować nowe państwo koreańskie, które od początku ma objąć cały Półwysep Koreański, ale zresztą tak samo jest w przypadku Republiki Korei. Oba państwa mają w swoich dokumentach najważniejszych, w tym w konstytucjach, no ten zapis, że one obejmują cały Półwysep Koreański. Więc tutaj jest absolutnie traktowane to w historiografii północno-koreańskiej, że powstaje to państwo, które ma być jedynym państwem koreańskim. Tak? I tutaj faktycznie Kim Il-sung jest przedstawiany jako ten, można powiedzieć wręcz, nacjonalista koreański, ten Koreańczyk z krwi i kości. No i tutaj jest to tak naprawdę jeden z takich podstawowych mitów założycielskich. Mitów, bo Kim Il-sen był postacią, oczywiście faktycznie urodzony w Korei Północnej, urodzony na przedmieściach Pjongjangu, to jest jedno z miejsc kultu. Jak byłem w Korei Północnej, to jest ten element, który zawsze chcą i pokazać Koreańczycy z północy. To jest taka wioseczka troszkę odrestaurowana, która pokazuje, że tutaj w tym miejscu narodził się przywódca. Obecnie jest to jedna z dzielnic stolicy Korei Północnej, więc faktycznie on się urodził w Korei, Korei już okupowanej, bo się urodził w 1912 roku, już okupowanej przez Japonię. Urodził się w rodzinie, no właśnie, historiografia chciałaby to pokazać jako, że w rodzinie chłopsko-robotniczej, tymczasem jego ojciec był nauczycielem, więc kimś powiedziałbym ponadstandardowym, ale faktycznie rodzice i matka i ojciec Kim Il-sena byli zaangażowani, no powiedziałbym, w taki ruch oporu przeciwko Japończykom i w takich okolicznościach dorastał Kim Il-sen, ale Kim Il-sen, który właśnie z racji też tego, jaką postawę jego rodzice przyjęli, w wieku kilkunastu lat, tutaj nie ma jasności historyków, wraz z rodzicami opuścił Półwysep Koreański i udał się do Mandżurii. I edukację na przykład ten człowiek odbierał w języku chińskim. Kim Il-sen, gdy pojawia się w 1945 roku, jest przywieziony przez Sowietów i tak naprawdę według relacji, jakie się pojawiały, i to później sowieccy historycy też podkreślali, on mówił łamaną koreańszczyzną, bo ten człowiek przez 20 kilka lat funkcjonował na pograniczu chińsko-rosyjskim, tak naprawdę miał i swój epizod funkcjonowania w partyzantce w koreańskiej w Chinach, ale na przykład Kim Il-sen należał też do komunistycznej partii Chin, więc też to taki element, który jest rzadko podkreślany. Był przecież oficerem Armii Czerwonej sowieckiej, więc tak naprawdę jego karta, zwłaszcza w tych pierwszych latach jego funkcjonowania, jest, powiedziałbym, mało koreańska, a równocześnie w tym przekazie oficjalnym jest wskazywane, że to jest Koreańczyk z krwi i kości, który oczywiście z racji tego, jak wyglądały realia, na różnych frontach funkcjonował i zwalczał Japończyków i tu trzeba oddać, że jego ta karta, powiedziałbym, partyzancka, no co do tego akurat historycy, zdaje się, mają najmniej wątpliwości, że on faktycznie był zaangażowanym partyzantem, sprawnym organizatorem, któremu potrafiły podlegać po kilkaset osób i był zresztą człowiekiem ściganym przez Japończyków. przez Japończyków, więc to nie było tak, że to zupełnie jest jego te dokonania partyzanckie nie robiły wrażenia na Japończykach. Robiły jak najbardziej. Był poszukiwany i między innymi z tego powodu w roku 1940 Kim Il-sen uciekł do Rosji. Uciekł do Związku Radzieckiego, tak? Więc mamy jego ten rozdział wówczas sowiecki, który jest też bardzo istotny dla przyszłości Korei Północnej, bo gdyby Kim Il-sung nie dostał się wówczas do Związku Sowieckiego, do tej północno-wschodniej części tego państwa w okolicy Chabarowska, nie wszedłby tak naprawdę w szeregi Armii Czerwonej, nie zostałby zinfiltrowany przez NKWD, nie zostałby przygotowany de facto do rządzenia przyszłym państwem koreańskim, czyli Koreą Północną.
Mamy zatem, drodzy państwo, wykuwanie się reżimu literalnie, dosłownie, na pograniczu sowiecko-chińskim. Na pograniczu sowiecko-chińskim wykuwał się reżim północno-koreański. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Gdybyśmy porównali część południową Korei, biorąc pod uwagę czystą geografię, to znaczy południowa część półwyspu i tę północną, być może ukształtowanie terenu, gdzie lokowało się więcej osób antyjapońsko nastawionych, organizujących partyzantkę, biorąc pod uwagę aneksję Korei przez Japonię w 1910 roku, o której wcześniej mówiłeś, czy to nie przypadkiem ta Korea Północna była bardziej krnąbrna, bardziej patriotyczna i niepodległościowa?
To znaczy tak, też tak można powiedzieć, aczkolwiek to też by nie możemy odbierać też tym ludziom na południu tego, że oni też się potrafili niesamowicie buntować. Przecież te ruchy niepodległościowe, które też są bardzo upamiętniane w Korei Południowej, nie bez powodu, bo wiele protestów było przeciwko Japończykom, set tysięcznych protestów w latach 20. w Seulu czy w Pusanie, to absolutnie w części południowej, ale faktycznie ta część północna miała też swoje niewątpliwe zasługi. Co więcej, przez wiele wieków część północna była istotniejszym ośrodkiem politycznym, więc to też miało istotne znaczenie, jeśli chodzi o, powiedziałbym, taką świadomość oporu, świadomość za daleko, bo chciałem już powiedzieć świadomość narodową. To jeszcze, to wydaje mi się, że jest bardzo trudne określenie, to znaczy nie przesadzałbym z tym, bo pamiętajmy o tym, że ta koreańskość, ona faktycznie dojrzewała przez kilka wieków w realiach dużej zależności też kulturowej wpływów chińskich, ale nic tak nie stworzyło koreańskości na nowo, tak, jak okupacja i kolonizacja japońska. Koreańczycy nauczyli się swojej nowej, współczesnej koreańskości w warunkach tak naprawdę tego terroru okupacyjnego japońskiego, trwającego 35 lat.
Drodzy państwo, ten pierwszy fragment dzisiejszego GPS daje nam podwaliny do myślenia o współczesnej Korei Północnej jako pewnej ciągłości, kontynuacji. Bardzo ciekawe zdanie, które wybrzmiało, że ta północna część Korei, ona była bardziej świadomym politycznie ośrodkiem przez wiele wieków, a koreańskość powstawała w dużej mierze w opozycji do bestialskiej polityki okupacyjnej Japonii. Drodzy państwo, pierwsza część naszego GPS dobiega końca. Dlaczego? Dlatego, że przygotowaliśmy dla państwa trochę muzyki. Wracamy po krótkiej przerwie i zapytam pana Oskara o to, czy trudno jest badać Koreę. Ile naprawdę o tej Korei wiemy, pomijając oczywiście historię, a patrząc bardziej na współczesność. Zostańcie z nami. Za kilka chwil wracamy do państwa.